Przypomnę, że to jest czwartkowe popołudnie w Radiu RMF24, takie wspólne spędzanie czasu, przyjemne i pożyteczne. A pretekstem do naszej rozmowy będzie taki oto fakt. We Włocławku powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa, BWRX-300, poinformował o tym prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Zakończyły się negocjacje spółki Joint Venture Orlenu i Syntosu dotyczące dostępu do amerykańskiej technologii. A z nami jest zapowiadany już wielokrotnie przeze mnie Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Wojciechu, przypomnijmy może tak na początek, co to jest w ogóle ten mały reaktor jądrowy i czym się on różni od dużej elektrowni atomowej, o której od lat mówi się w Polsce?
Chodzi o rozmiar oraz zastosowanie. Duże elektrownie jądrowe mają około gigawata, półtora gigawata. Ten reaktor, o którym mówi prezes Orlenu, ma 300 megawatów. Małe reaktory jądrowe to technologie, które są stosowane z powodzeniem na przykład na okrętach podwodnych, ale jest pomysł, żeby stosować je na przykład na przedmieściach, gdzieś, gdzie będą służyć na przykład dużemu przemysłowi, jak ten wspomniany właśnie w zapowiedzi. I takie małe reaktory budowane w paczkach po kilka sztuk miałyby napędzać przemysł zeroemisyjny, czyli pozbawiony emisji CO2, a przy tym dostające energię pod sznurek, czyli wtedy, kiedy jest potrzebna, a nie tylko wtedy, kiedy dobrze wieje albo jest dużo słońca.
Pan mówi o tym włocławskim 300 megawatów. Co to tak naprawdę znaczy? Jak to znaczy... przełożyć, że tak powiem, na obrazowy bardziej język?
300 megawatów to jest tyle mocy, żeby wyprodukować pod sznurek energii do zaopatrzenia części miasta, do zaopatrzenia jakiegoś dużego zakładu przemysłowego. To nie jest tak dużo jak w dużych jednostkach konwencjonalnych. Największa elektrownia konwencjonalna w Europie znajduje się w Bełchatowie i ona ma 4,7 gigawata, czyli 4700 megawatów, czyli możemy sobie policzyć, ilokrotność jest to 300 megawatowych reaktorów małej skali, które mają inne zastosowanie. Te duże elektrownie jądrowe są potrzebne po to, żeby stabilizować system elektroenergetyczny, żeby zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii na przykład do gospodarstw domowych. A tutaj mówimy o zastosowaniu przede wszystkim przemysłowym, dlatego wielkie firmy jak Amazon, Google szukają właśnie tych małych technologii jądrowych różnego rodzaju, bo jest ich wiele, są firmy z garażu, które oferują z dnia na dzień takie pomysły, ale w przypadku GE Hitachi, czyli tej firmy, która angażuje się w projekt z Orlenem i Syntosem, mamy do czynienia z graczem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, który kiedyś budował duże reaktory, a teraz widzi przyszłość w potencjale tej technologii, który dopiero musi się potwierdzić w praktyce, bo te BWRX-y jeszcze nigdzie nie funkcjonują. Pierwszy ma
no właśnie, to są takie prototypy, prawda? Tak. Panie Wojciechu, wspomnieliśmy, to taka mała lekcja powiedzmy matematyki, fizyki, pan już tu dokonał pewnych przeliczeń, a ja zapytam o geografię może. Dlaczego akurat Włocławek? Czemu wybrano akurat to miasto na pierwszy taki reaktor?
Ze względu na przemysł petrochemiczny Orlenu, który się tam znajduje. Tam już znajdują się małe bloki też konwencjonalne. Orlen ma własne elektrownie zwykłe, konwencjonalne na paliwa kopalne i inwestuje w źródła odnawialne, ponieważ jest wielkim graczem, to jest największa firma w Polsce, jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej i szuka sposobów na tanie dostawy energii, które przy tym będą stabilne, które nie będą przynosić kosztów klimatycznych, bo w polityce klimatycznej płacimy za emisję CO2 przy produkcji energii elektrycznej. Przy atomie tego nie ma, bo nie spalamy paliwa kopalnego. Reakcja jądrowa odbywa się dzięki rozgrzanemu paliwu jądrowemu, ale nie ma procesu spalania, nie ma CO2. No więc nie płacimy za emisję CO2. Mamy za miedzą tuż reaktor, który pracuje pod sznurek. Jest to z tego względu bardzo ciekawa opcja dla wszelkich dużych biznesów, bo w ich rachunku ekonomicznym nawet kilkadziesiąt procent stanowią koszty energii elektrycznej. Potrzebne do działalności 24/7, te fabryki pracują wielozmianowo, więc nie ma mowy tutaj o zależności od pogody, jak to jest przy wspaniałych źródłach odnawialnych, ale jednak zmiennych, zależnych od warunków atmosferycznych.
Właśnie, tutaj nasi słuchacze zwracają uwagę, że energia atomowa wbrew pozorom jest najbezpieczniejszym źródłem zasilania, tyle że mała nie zasili całej Polski. Jakby pan to
skomentował? No właśnie, mała tak samo musi być bezpieczna jak duża. Wiadomo, że duże reaktory jądrowe spełniają rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa jądrowego, które na domiar w Unii Europejskiej są najbardziej rygorystyczne na świecie, dlatego też one są przygotowane do tego, żeby przetrwać atak terrorystyczny, pracują w systemie izolowanym, widać to chociażby na Ukrainie, że pomimo tych strasznych rzeczy, które tam się dzieją, elektrownie jądrowe nie miały incydentów z radioaktywnością, nie było tam zagrożenia skażeniem. Dlatego też atom potrafi być bezpieczny, ale to może być też wyzwanie przy małym atomie, bo co innego taki mały reaktor wstawiać do okrętu podwodnego, który w reżimie militarnym pracuje, a co innego gdzieś za miedzą właśnie koło jakiegoś zakładu przemysłowego. I to faktycznie będzie skok technologiczny, jeśli na dużą skalę takie małe reaktory będzie można stawiać. Jedna z opcji w menu to jest właśnie BWRX 300, po który sięgają Orlen i Syntos.
Właśnie, pan wspomniał o tym, że no, na razie mamy do czynienia z takim brakiem sprawdzonej technologii. To nie jest ryzyko?
Oczywiście, dlatego zawsze inwestycja w innowacje jest ryzykiem i może się nie powieść. Natomiast współpraca właśnie z GE Hitachi daje pewne nadzieje, bo powtarzam, to nie jest startup z garażu, to jest firma, która już wielokrotnie budowała reaktory przez wiele lat, teraz sięgając po zminiaturyzowaną wersję tego samego BWR-a, czyli technologii stosowanej we wcześniejszych iteracjach tych reaktorów. Dlatego też jest szansa, że to się powiedzie, będziemy mogli patrzeć na projekt kanadyjski, bo tam ten pierwszy reaktor ma stanąć.
Właśnie, czyli te rozmowy z premierem Kanady nie były przypadkiem, prawda?
To nie jest ostatnia rozmowa. Ontario Power Generation to jest firma kanadyjska, która w 28 roku chce mieć ten reaktor i my powinniśmy patrzeć uważnie na jego wyniki ekonomiczne, na to jak on pracuje, bo to będzie laboratorium doświadczalne, które powie nam o tym, jak sobie będzie radził reaktor we Włocławku i każdy inny.
Widzimy, że wokół energetyki, także tej energetyki atomowej, jest taki spór polityczny w Polsce, jak zresztą o wszystko. Widzieliśmy to chociażby na wczorajszej Radzie Gabinetowej, posiedzeniu rządu na czele z prezydentem. Jak pan widzi to przekazywanie pałeczki w energetyce atomowej pomiędzy poprzednimi władzami a obecnymi?
Mam bardziej optymistyczne spojrzenie, może ze względu na długofalową obserwację energetyki, że co do zasady, chyba wszyscy chcą mieć energetykę jądrową w Polsce. Widać, że nie ma przeciwników zdeklarowanych nawet w Polskiej Partii Zielonych, która w pewnym momencie powiedziała, że nie ma nic przeciwko atomowi. Natomiast jeśli chodzi już o realizację, no to spieramy się bez końca. Warto tutaj odwołać się do rewolucji łupkowej w Polsce, która nie doszła do skutku. Przez 4 lata spieraliśmy się o to, jak indukować rewolucję łupkową w Polsce, aż hossa się skończyła. Przygotowaliśmy regulacje z dużym opóźnieniem, ale...
No ja pamiętam te właśnie wizje premiera Donalda Tuska, który twierdził, że w ogóle emerytury będą, prawda, z gazu łupkowego finansowane.
Ten potencjał był, ten gaz jest, tylko warunki się zmieniły, a my nie wykorzystaliśmy hossy, która była w określonym momencie i to samo może być z atomem. To znaczy teraz czas pracować, przekazywanie pałeczki następuje, widać pewne opóźnienia dużego atomu, ale nawet wobec tego wyzwania trzeba kontynuować te prace. Udało nam się też z opóźnieniem zbudować gazoport. Mamy gazociąg Baltic Pipe. Poradziliśmy sobie w kryzysie energetycznym dzięki temu.
Więc teraz bilans jest pozytywny, prawda? Mimo, że było tak wiele przeszkód i tak wielu antylobbystów, nazwijmy to, prawda?
Oczywiście. Niektórzy mówili, że ten gazociąg będzie stał pusty. Tak samo niektórzy dzisiaj mówią, że atom to się nie opłaca, lepiej z importu na przykład energię sprowadzić. No i tak samo mógłbym powiedzieć, że po co w ogóle prowadzić politykę uniezależnienia od surowców rosyjskich, jak Białoruś ma tanie paliwa u siebie na stacjach.
No właśnie,
ale
zawsze
nie jest suwerennym krajem, prawda? Więc po prostu dyskusja jest w porządku, natomiast trzeba realizować projekt jądrowy, ten duży.
I myśleć też o bezpieczeństwie, prawda? No bo to energetyka to jest główny jakby filar bezpieczeństwa państwa, prawda? To nie jest tylko kwestia ceny.
Widać to na Ukrainie. Znowu, nie ma energii, nie ma działalności państwa. Energia jest potrzebna zawsze i odporność nasza i też społeczeństwa na różne zagrożenia, także dezinformacją, zależy od tego, czy będziemy mieli dostęp do energii. A jeżeli ta energia będzie w konkurencyjnej cenie, to konkurencyjna będzie nasza gospodarka, jeżeli chcemy iść w górę w tym rankingu, w którym Polska jest 20. gospodarką świata, żeby była 15., potem 10., potem 5., no to musi się rozwijać, a do tego potrzeba coraz więcej, a nie coraz mniej energii w stabilnych dostawach. I tutaj atom przychodzi z pomocą. Badania opinii publicznej pokazują, że Polacy popierają energetykę jądrową. Wszystkie pokazują powyżej 80% poparcia, także w lokalizacjach dużego atomu. I miejmy nadzieję, że z małymi reaktorami będzie podobnie. Mieliśmy taki moment podobny do rewolucji łupkowej, gdy były obiecywane te reaktory w każdej gminie. Warto na spokojnie do tego podchodzić.
Ja pamiętam tę mapę jeszcze rysowaną przez premiera Morawieckiego, prawda? To cała Polska była, że tak powiem, obsiana tymi małymi reaktorami.
Powstają, jeśli mogą bezpiecznie powstawać, niech sobie powstają wszędzie, tylko zacznijmy od tego pierwszego, to znaczy tak. Maksymalizm nie konkretna mrówcza praca wielu urzędników, których pozdrawiam z tego miejsca, którzy ciężko od lat pracują, niezależnie od tego, co się w polityce dzieje, powinna nam dać te reaktory. Duży w 36 roku powinien dostarczać energię, a może się okaże, że w 35 dwa małe też Orlenowi dostarczą, a może jeszcze inne technologie komuś innemu.
Właśnie, a propos technologii i polityki, panie Wojciechu, czy nie ma sporu pomiędzy zwolennikami tej dużej elektrowni atomowej, czy dużych elektrowni atomowych i tymi SMR-ami?
Musimy mieć priorytety, to znaczy z punktu widzenia państwa i bezpieczeństwa gospodarstw domowych, najważniejsza jest ta duża elektrownia, pierwsza, potem druga, a potem może trzecia, z tego względu, że musimy mieć stabilną podstawę krajowego systemu elektroenergetycznego. Chodzi o odporność na zagrożenia oczywiste ze wschodu, chodzi o stabilizację ceny energii elektrycznej, chodzi o walkę z emisją CO2. Potrzebujemy atomu do realizacji polityki energetyczno-klimatycznej. Zgodzą się tu z nami Komisja Europejska, Międzynarodowa Agencja Energii, uznani eksperci sektora energetycznego.
A nie ma tutaj takiego niebezpieczeństwa, że no, ja teraz zerkam na naszego zachodniego sąsiada za Odrą, tam zlikwidowano właściwie energetykę atomową. Żałują tego oczywiście, nawet tutaj AfD twierdzi, prawda, ta radykalna partia, że proponuje w ogóle powrót do energetyki atomowej, ale zastanawiam się, bo myślę tutaj bliższa koszula ciału, myślę o Polsce, czy nie będzie jakichś nacisków jednak. Bo mamy do czynienia z odnawialnymi źródłami energii, prawda? Mamy do czynienia, mówi się o tym w Polsce, lobby wiatrakowe. Czy ono nie zagraża energetyce atomowej?
Nie zagraża z tego względu, że ma swoje problemy, którymi się teraz musi zająć, czyli właśnie problemy z rentownością, na przykład morskiej energetyki wiatrowej, problemy oporu społecznego, części oczywiście społeczeństwa wobec lądowej energetyki wiatrowej. Jest miejsce dla tych źródeł, bo będziemy zwiększać, a nie zmniejszać zapotrzebowanie na energię i każde narzędzie służy do czegoś innego.
Pan mówi o problemach z energetyką wiatrową, a tutaj rządzący przekonują nas, że nie ma takich problemów, prawda? Problemem jest to, że prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę. A przecież w Niemczech pamiętam, że energetykę, nawet farmę wiatrową na Bałtyku zamknięto, prawda?
Energetyka wiatrowa na lądzie to jest co innego niż ta na morzu. Jeżeli skupimy się na tej lądowej, to ona może się rozwijać w sposób zrównoważony, ale nie bez końca z poszanowaniem pewnych standardów i trzeba odpowiedzieć na te obawy uzasadnione i nieuzasadnione, bo jest też dużo dezinformacji w tej sprawie, no bo mieliśmy jedno referendum w sprawie wiatraków w Głubczycach, nie było wiążące, ale większość głosujących była przeciwko. Więc nie można lekceważyć tych ludzi, należy odpowiedzieć, bo wiatraki mogą z powodzeniem dawać zarobek gminom, także i mieszkańcom tych gmin, więc warto w sposób zrównoważony je rozwijać, ale nie zamiast energetyki jądrowej. Nie można rozpraszać zasobów, nie można udawać, że poradzimy sobie bez stabilnej podstawy w energetyce. Z punktu widzenia kosztów na koniec, kosztów systemowych, czyli tych, które wynikają z konieczności dystrybucji energii, dostarczenia jej, budowy połączeń elektroenergetycznych, budowa energetyki jądrowej ma najniższe koszty dla państwa.
Właśnie, panie Wojciechu, na to chciałbym zwrócić uwagę, bo oddzielamy mity od faktów, politykę od ekonomii. Gdybyśmy stworzyli taki ranking najdroższej i najtańszej energii, mógłby pan tak w punktach wymienić, co jest najtańszym źródłem energii, a co jest najdroższym?
To nie możemy porównać gruszek i jabłek. Jeżeli naszym priorytetem jest najtańsza produkcja energii, bo chcemy ją sprzedać tanio na giełdzie, to budujemy wiatrak, bo nie wsadzamy tam paliwa kopalnego, nie płacimy za politykę klimatyczną. Mało ludzi pracuje przy takim wiatraku, więc koszty produkcji są faktycznie najniższe.
No ale to jest subwencjonowane, prawda? Subwencjonowana jest ta energetyka.
Sam proces produkcji, już po tym jak subwencjonowana jest budowa takiego wiatraka, nie jest subwencjonowany. No ale wiatrak powstaje za wsparciem, prawda? Natomiast nie ma darmowych obiadów w energetyce, atom też jest subsydiowany. Zmierzam do tego, że energetyka odnawialna ma tę wadę, że nie pracuje pod sznurek, czyli jest zależna od warunków pogodowych. Nawet jeśli są świetne, to nie zawsze mamy te dostawy, czyli przemysł nie może liczyć na takie dostawy bez zabezpieczenia. Musi płacić za to zabezpieczenie, nawet jeśli to będą magazyny energii, to musi w nie zainwestować. Operator sieci przesyłowej musi inwestować w przypięcie takiej energetyki rozproszonej do sieci, więc wydajemy pieniądze na połączenia elektroenergetyczne. Wspomniani Niemcy nawet 100 miliardów euro rocznie płacą za to, żeby doprowadzić energię z różnych rozproszonych źródeł. No więc wszędzie te koszty gdzieś są. Ważny jest cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. I ono jest zapewnione właśnie przez to, że mamy kawałek, który jest stabilną podstawą. Nie chcemy, żeby to była podstawa oparta o paliwa kopalne, żeby nie płacić za dużo za politykę klimatyczną, więc odchodzimy od węgla. W okresie przejściowym używamy gazu, docelowo idziemy do atomu i jego uzupełniamy źródłami odnawialnymi po to, żeby stabilna podstawa pracowała pod sznurek, a źródła odnawialne wtedy, kiedy są ku temu warunki i mamy rynek energii, w którym mamy naraz bezpieczeństwo i najniższą możliwą cenę. Nie ma rozwiązań absolutnych, takie demagogiczne rozmowy, że wracamy do węgla na zawsze albo odchodzimy od węgla jutro. To nie jest rzeczowa dyskusja o energetyce.
Ja spoglądam, słucham pana bardzo uważnie i jednocześnie spoglądam tutaj do naszych SMS-ów, naszych słuchaczy. Taki własny mini reaktor przy domu, tak wracając do tych SMR-ów na koniec, od których wyszliśmy. To jest wizja utopijna, czy tak może być?
Dzisiaj tak raczej nie może być, bo mamy całe prawo atomowe, które opisuje rygory bezpieczeństwa, słusznie opisując, w jaki sposób zabezpieczyć pracę takiego reaktora. I nie można dzisiaj przenieść z okrętu podwodnego reaktora gdzieś do naszego ogródka. Więc dopóki nie będzie takiego przełomu technologicznego, który pozwoliłby takie reaktory stosować jak w słynnej grze Fallout, która właśnie przedstawia taki świat, gdzie te reaktory nawet samochody napędzają, dopóty nie będziemy mogli bezpiecznie reaktorów stosować u siebie w ogródku. Natomiast gdzieś po środku jest mały reaktor jądrowy, który może napędzać wielkie przedsięwzięcia przemysłowe, może też wytwarzać ciepło, na przykład stając się ciepłownią miejską, ale tu także będą musiały zostać zachowane rygory bezpieczeństwa jądrowego. Być może będą potrzebne nawet zmiany prawa, tak żeby takie technologie zastosować bezpiecznie.
Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego. Jak słyszymy, to jeszcze nie jest gra, a jeśli gra, to ekonomiczna, czasami z tymi elementami polityki. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję
miłego
bardzo.
Dnia życzymy.
Do usłyszenia.
Kłaniamy się nisko.